To trzeci, ostatni dzień naszych rekolekcji, podczas których prowadzimy taką refleksję nad dwoma rozdziałami reguły świętego Benedykta, rozdziałem 19 i 20 poświęconym modlitwie. Jeszcze raz wypada zauważyć ten szczegół, iż tak mało miejsca poświęca ten mąż modlitwy, jakim był święty Benedykt z Nursji, ojciec zachodniego monastycyzmu, stricte modlitwie. Mówi o organizacji dnia, organizacji modlitwy, jakby od strony zewnętrznej, ale tak mało mówi od strony wewnętrznej o modlitwie. Właściwie głównie w tych dwóch rozdziałach, 19 i 20, bardzo krótkich. Dzisiaj chcemy się zatrzymać na rozdziale 20. Wczoraj i przedwczoraj mówiliśmy o tym, co jest zawarte w rozdziale 19, a wczoraj właściwie głównie skoncentrowaliśmy się na tej myśli. Zastanówmy się zatem, jak należy zachowywać się w obliczu Boga i Jego aniołów. I tak śpiewajmy psalmy, aby nasze serce było w zgodzie z tym, co głoszą nasze usta. To jest zakończenie uwag Benedykta na temat modlitwy chórowej, modlitwy wspólnej, modlitwy liturgicznej, jakkolwiek ją nazwiemy, ale sprawowanej wspólnie. Aby nasze serce było w zgodzie z tym, co głoszą nasze usta. Bo jest to modlitwa szczególna, ta modlitwa liturgiczna. To jest ta modlitwa, która ma szczególną pieczęć Kościoła. To jest ta modlitwa, która jest utkana w swojej jakby większości, jest utkana ze Słowa Bożego, ze słów Pisma Świętego. I na przykład psalmami, gdy się modlimy, wypowiadamy Słowo Boże. Posługujemy się w tej modlitwie Słowem Bożym. I w tym sensie jakby trochę nie dorastamy do tego Słowa Bożego, którym się modlimy. Jest pewien rozdźwięk między tym, co jest w naszym sercu, czyli co jest w naszym życiu, od strony decyzji, zachowań, życia Bogiem w codzienności, życia Ewangelią Chrystusa, a tym, co wypowiadają nasze usta w czasie modlitwy liturgicznej. A więc ta główna myśl prowadzi ku temu, iż żeby się poddać formacji tego słowa, którym się modlimy. Że nie tyle mamy je medytować i rozmyślać nad nim, co poddać się oddziaływaniu tego Słowa Bożego, dać się mu poprowadzić. A chwile ciszy, które pojawiają się w modlitwie liturgicznej, nie są po to, by prowadzić jakiś dyskurs. To nie jest miejsce na w ścisłym sensie rozumianą medytację, ale raczej bycie w ciszy, w obliczu tego słowa, którym się przed chwilą modliliśmy, a w obecności Boga, bo to zaznacza ten rozdział 19. To bycie w obecności Boga, ta świadomość, że jesteśmy w obliczu Boga i Jego aniołów, że się włączamy w ten chór niebieski, który nieustannie wielbi Boga w niebie. Jest coś wielkiego. Kiedy sobie to uświadomimy, to jest ten no właśnie ten geniusz, to co charakteryzuje tę modlitwę liturgiczną, bo już jest nieco inaczej, gdy modlimy się, że tak powiem, prywatnie. A dzisiaj rozdział 20, on jest tak samo krótki, ale bardziej zwraca uwagę na no właśnie na te momenty modlitwy, jakby one są w pierwotnym sensie wkomponowane w liturgię, ale gdy się tymi słowami nie modlimy, tylko jesteśmy w milczeniu. A jakby w sensie dalszym, kiedy pojawiały się późniejsze wyjaśnienia, interpretacje tego fragmentu, one podkreślały to, że dotyczy to modlitwy osobistej, modlitwy także myślnej. Przypomnę ten treść rozdziału 20. Chociaż czytaliśmy to już przedwczoraj, no i każdy może sięgnąć, przecież ta reguła jest dostępna. Zatytułowany jest rozdział o czci należnej Bogu podczas modlitwy. Jeśli ludziom możnym pragniemy przedstawić jakąś sprawę, ośmielamy się czynić to jedynie z najgłębszą pokorą i szacunkiem. Z o ileż większą pokorą i czystszym oddaniem musimy zanosić nasze prośby przed oblicze Boga, Pana Wszechświata. A i to należy wiedzieć, że nie wielomóstwo, lecz tylko czystość serca i łzy skruchy zasługują w oczach Boga na wysłuchanie. Dlatego też modlitwa powinna być krótka i czysta, pisze Benedykt. Chyba że natchnienie łaski Bożej skłoni nas do jej przedłużenia. Wspólna jednak modlitwa, zaznacza, wspólna, ta liturgiczna, niech będzie zawsze krótka. A na znak dany przez przełożonego wszyscy razem powstaną. Czyli jest tutaj pewne rozróżnienie między tą modlitwą właśnie osobistą, a tą wspólną, kiedy są te momenty ciszy. I zaznacza Benedykt, że wtedy zawsze ma być krótka. I zacznijmy może od początku. Jedna i druga forma modlitwy są ściśle ze sobą powiązane. Nie można ich od siebie oddzielić. Ta modlitwa liturgiczna posługuje się tym pojęciem jako takim szerokim. To jest szeroko rozumiana liturgia. Zwłaszcza myślę o liturgii mszy świętej i liturgii godzin. Tej modlitwie całego ludu Bożego Kościoła. Więc ta modlitwa liturgiczna jakby jest impulsem dla modlitwy osobistej, jakby zasila modlitwę osobistą z jednej strony, ale też jest to działanie czy oddziaływanie odwrotne. Nie można mówić o prawdziwej, żywej modlitwie liturgicznej bez prawdziwej modlitwy osobistej każdego z nas. A więc tak jak wygląda nasza modlitwa w codzienności, tak wygląda, można powiedzieć, nasza modlitwa liturgiczna, nasze uczestnictwo w liturgii i na odwrót. Czerpiemy z liturgii jakby pewne światło do tego, jak się modlić w naszej codzienności. Bo owszem, liturgia jest miejscem szczególnego działania Boga, jakby szczególnej obecności, zwłaszcza gdy mówimy o Eucharystii. Bo się modlimy wtedy w obliczu realnej obecności Jezusa pośród nas, w swoim ciele i w swojej krwi. Ale nasza codzienność też nie jest pozbawiona tej obecności Boga. Żyjemy w obecności Boga. Ale ta jakby akcja osiąga szczyt swojej dynamiki w liturgii. Mówi się akcja liturgiczna. Pamiętam taką wypowiedź papieża Benedykta XVI, która mnie tak, znaczy wprowadziła coś nowego do mojego życia, także w sensie życia kapłańskiego. Kiedy on powiedział w pewnym momencie coś takiego, że jakby tym szczytem działalności kapłana jest właśnie sprawowanie mszy świętej, Eucharystia, modlitwa liturgiczna. Mówił to, nie pamiętam, czy do księży, czy do kleryków w Watykanie, bo są te momenty, kiedy papież ma spotkania z osobami duchownymi, a także z seminarzystami. Jakby podkreślał, że wtedy ty, księże, kapłanie, najwięcej robisz, gdy sprawujesz Eucharystię. Dlaczego? Bo wtedy działa wyłącznie sam Bóg. To jest akcja i działanie samego Boga. Bo tak to jest to przemieszane, prawda? To my działamy, a w czasie mszy świętej działa Bóg. Kapłan użycza swojego ciała, swoich gestów, swoich rąk, ust i tak dalej, by się Bóg tym posłużył, ale zasadniczo jest to działanie samego Boga. To nie kapłan sprawia, że chleb i ciało, chleb i wino stają się ciałem i krwią. To sprawia Duch Święty, to sprawia Bóg. Jest to szczyt działania Bożego. I najwięcej wtedy właśnie papież dawał do zrozumienia, Ty, proboszczu, najwięcej robisz wtedy dla swoich parafian. Właśnie wtedy, gdy jesteś przy ołtarzu. Właśnie wtedy. A nie gdy organizujesz jakieś akcje duszpasterskie swojej parafii, które są też potrzebne, ale miej świadomość, że właśnie wtedy najwięcej robisz. I być może, że i my najwięcej wtedy robimy, gdy uczestniczymy w liturgii w sposób świadomy, najbardziej otwarty na nas stać, ale poprzez to, że w ogóle przychodzimy, jesteśmy obecni. Aż ta modlitwa liturgiczna ma potężne oddziaływanie. Ten początek 20 rozdziału, podobnie jak początek poprzedniego 19 rozdziału, też nawiązuje do tego pierwszego stopnia pokory z reguły świętego Benedykta. Pierwszego stopnia pokory, który odwołuje się właśnie do tej Bożej obecności. Że to jest to uznanie, to wymaga takiego, właśnie wymaga pokory, uniżenia się, to uznanie, że obecności Pana Boga w moim życiu. A więc to nawiązanie do pierwszego stopnia pokory ustawia modlitwę na płaszczyźnie postawy wewnętrznej, a nie na płaszczyźnie myśli. Modlić się to znaczy być, czy raczej stawać wobec Boga, niż usiłować Go sobie wyobrazić, odczuwać, czy pojmować. Stanięcie wobec Boga to jest biblijne chineni, oto jestem, który wypowiedział chociażby Samuel, kiedy Bóg go wzywał, Samuelu, Samuelu. I wtedy kapłan Heli, było to w sanktuarium w Shiloh, poradził mu, to powiedz wreszcie, oto jest, oto jestem. Jestem przed Tobą, jestem do Twojej dyspozycji. Pojawia się też w tym 20 rozdziale trzykrotne odwołanie do czystości. Jest mowa o tym czystszym oddaniu, czy pragnieniu czystości, o czystości serca, o czystej modlitwie. Tak jakby trochę w tle można słyszeć błogosławieństwo ewangeliczne z Ewangelii Mateusza, z tych 8 błogosławieństw. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Jest to błogosławieństwo żarliwego pragnienia Boga. Ale ta czystość nie ma znaczenia takiego potocznego, tak jak to funkcjonuje w dzisiejszym obiegu. Czyli w sensie jakiegoś braku grzechu, skazy, winy. Jest to pragnienie Boga, które może pozostawać bardzo silne nawet w jakiejś walce duchowej, walce wewnętrznej. A podobieństwo tej walki, którą prowadził nad potokiem Jabok patriarcha Jakub. Walce, po której pozostają rany, a później blizny. A więc ta czystość serca oznacza raczej prawość serca, które nieznużenie dąży do Boga całym swym najgłębszym pragnieniem, nawet gdy na tej drodze się potyka i upada. Psalm 11 mówi, ludzie prawi zobaczą Jego oblicze. Ta modlitwa, o której mówi Benedykt, przyjmuje taki kształt modlitwy człowieka ubogiego. Człowieka ubogiego, który jest człowiekiem potrzebującym Boga. Który jest człowiekiem doświadczającym jakiegoś braku, czy wielu braków. Dlatego też głównym tonem jego modlitwy będzie prośba, będzie błaganie. Bardzo często sam Chrystus Pan powracał do takiej formy modlitwy. Jest to także modlitwa właśnie pragnienia. Pragnienia tego, kto uznaje, że nie ma nic. I zwraca się do kogoś, kto jest źródłem wszystkiego. A towarzyszyć temu mogą, jak mówi nam Benedykt w tym fragmencie, łzy skruchy. Łzy skruchy, które my często łączymy z jakimś poczuciem winy, podczas gdy raczej chodzi o uczucie oczekiwania i dziecięcej ufności. O tych łzach też wiele napisano słów. Także w starożytności chrześcijańskiej, także u ojców Kościoła znajdujemy pewne bardzo ciekawe myśli na ten temat, ale może przytoczę tylko kilka myśli. Izaak Syryjczyk powiada, że skoro tylko przybliżymy się do Bożej prawdy, nasze oczy same zaczną zalewać się łzami. Łzy uciszają nasze zmysły i pogrążają nas w pokoju Bożym. Dla Ewagriusza z Pontu nie ma prawdziwego doświadczenia Boga bez łez. Łzy są znakiem Bożej bliskości, cielesnym przejawem doświadczenia obecności miłującego Boga. Właśnie, czy płakaliśmy kiedyś na modlitwie? Ale nie myślę o tych chwilach, kiedy przyszliśmy na modlitwę czymś strasznie upokorzeni, zgnieceni, zranieni, tylko tak po prostu, że płakaliśmy na modlitwie w wyniku doświadczenia Boga, spotkania się z Panem Bogiem. Jakby to, co nam mówi Benedykt, tak uprawnia do tego, byśmy mogli sobie czasami na modlitwie popłakać. Nie w sposób jakiś ostentacyjny, teatralny, żeby komuś przeszkadzać, ale taki szczery, zwyczajny. To jest swoją drogą ciekawe, że mamy taką zdolność płakania. Płakania nie tylko ze smutku, bólu, ale także z radości. I chyba tu o ten płacz chodzi. Płacz z radości spotkania z Bogiem. Radości z tego, co Bóg dla mnie czyni, czynił i będzie czynić. A więc i reguła dalej zaleca, by modlitwa była krótka. Ale jak długo ma trwać, tego nie określa ta modlitwa osobista. Bo przecież wszystko jest zależne od kontekstu chwili obecnej. Powinna być modlitwą, no właśnie prawdziwą, taką szczerą. Prawdziwa modlitwa nie może być niczym innym, ktoś pisze, jak modlitwą prawdziwą właśnie. I zwykle modlitwa nie jest w stanie być długi czas prawdziwą. Dlatego też modlitwa powinna być krótka i czysta, chyba że natchnienie łaski Bożej skłoni nas do jej przedłużenia. A w rozdziale 4 reguły, czyli prawie na początku, jest mowa, by często oddawać się modlitwie. Jest to po linii wskazań Ewangelii, byśmy się często modlili, by wręcz nasza modlitwa była modlitwą nieustanną. Najpierw Chrystus Pan daje nam tego przykład i w swoim nauczaniu, w swoich także przypowieściach o modlitwie, jak i w swoim życiu, w swojej postawie. U Niego widać tę konieczność poświęcenia czasu na modlitwę. Cała tradycja Kościoła, cała tradycja duchowości chrześcijańskiej kładzie taki nacisk na szukanie chwili. chwil milczenia, które pozwolą nam stanąć w obecności Boga, w sensie modlitwy myślnej. I każdy musi odnaleźć swój rytm modlitwy, swój sposób modlitwy, uwzględniając także to, bo to jest częsty błąd, który popełniam, uwzględniając to, że ta modlitwa może się zmieniać w zależności od okresu naszego życia i sytuacji, w której żyjemy, od okoliczności naszego życia. Nie trzeba się bać zmiany form modlitwy. Mówię o tej modlitwie myślnej też. Nie trzeba się koniecznie trzymać jakiejś jednej metody. To dla wielu ludzi jest jakimś problemem, jakimś nałożeniem sobie gorsetu, z którego nie może się wyzwolić. Czasami są takie sytuacje, ja w praktyce się z nimi spotykałem, kiedy ktoś sobie tak narzuci jakiś taki rygor w modlitwie, że doprowadza siebie do jakiegoś rozchwiania psychicznego. Już wtedy w ogóle nie może się modlić. Prawie się ktoś do takiego stanu doprowadzić. Więc wierność w modlitwie. Być wiernym w modlitwie. Być wiernym, wierność w modlitwie osobistej może być uważana za klucz wierności we wszystkich innych wypadkach, a zwłaszcza wierności Duchowi Świętemu. Pomimo tego, że na drodze modlitwy zawsze czyhają na nas różne niebezpieczeństwa. To, co nazywano w monastycyzmie acedią, prawda? Czyli tym stanem ducha, w którym traci się upodobanie do spraw wiary. To, co później zostanie nazwane na przykład lenistwem duchowym. Jest ten moment pociągnięcia, fascynacji, prawdami wiary, bo Bóg nam się udziela w sposób uczuciowo-emocjonalny. Ale kiedy Pan Bóg zmienia ten sposób udzielania się nam, wtedy trudno jest nam się dostosować. Chociaż trzeba powiedzieć, że Pan Bóg nam daje tą łaskę, byśmy mogli się z Nim spotykać w nowy sposób. Ktoś powiedział w ten sposób, że jednym z priorytetów i to najważniejszym jest potrzeba znalezienia w danych okolicznościach czasu na modlitwę. Powtarzam to, co mówiłem wczoraj. Na wszystko jest nam łatwiej znaleźć czas niż na modlitwę. A tu przecież nie chodzi o to, by pójść za jakimiś zachciankami, że mam potrzebę, czy nie mam potrzeby. Modlitwy potrzebujemy po prostu stale. Na koniec chcę się podzielić, zawsze to mówię, a zwłaszcza kiedy jest mowa o modlitwie. Przepraszam, że po raz kolejny ktoś to słyszy, ale to są wskazówki dwie, które kiedyś przeczytałem i do tej pory mi pomagają. Mam wrażenie, że mi będą pomagać do śmierci. I dlatego zawsze się nimi dzielę, kiedy jest okazja ku temu, czy to na jakichś spotkaniach, rekolekcjach, konferencjach, czy też w spotkaniach indywidualnych, czy w konfesjonale, w czasie spowiedzi. To są dwie wskazówki dotyczące modlitwy pochodzące od ojca Doma Johna Chapmana, benedyktyna, żyjącego na przełomie XIX i XX wieku, zawarte w jego listach o modlitwie. To jest ta książeczka wydana przez Tyniec, listy o modlitwie. Był Anglikaninem, który w pewnym momencie, studiując na Oksfordzie, skończywszy te studia, przestał wierzyć w Kościół anglikański, no i stał się katolikiem. Później benedyktynem, później opatem benedyktyńskim. Człowiek rozległych horyzontów myślowych. Ale znany także taki kaznodzieja, rekolekcjonista, konferencjonista. I oto te dwie wskazówki, którymi chcę zakończyć. Bardzo proste, bardzo praktyczne, bardzo prawdziwe. Oto pierwsza. Módl się jak potrafisz i nie próbuj modlić się tak, jak nie potrafisz. Oto pierwsza wskazówka, bardzo wyzwalająca. Żeby się nie napinać na modlitwie. Żeby się sztywno, żeby się nie usztywniać na modlitwie. Tylko jakby dostosować się do siebie, do swoich własnych możliwości. Módl się jak potrafisz. Nie próbuj się modlić jak nie potrafisz. I druga, która dotyczy tej wytrwałości, wierności modlitwie. Im mniej się modlisz, tym gorzej to idzie.